Partnerem podcastu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej, organizator 10. edycji konkursu o nagrodę imienia poetki. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Boże, chroń królową. Bóg grzecznie posłuchał, chronił królową. Elżbieta II obchodzi platynowy jubileusz, 70 lat na tronie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku są ze mną Kasia Madera, dziennikarka BBC News, i Maciej Czajkowski, dziennikarz, freelancer, który właśnie pisze książkę Royalsi, czyli o rodzinie królewskiej. No i spotykamy się, bo przed nami ten fenomenalny spektakl 70 lat Elżbiety II na tronie. Ona zaczynała panowanie w jakimś zupełnie innym świecie, w powojennym imperium, nad którym wciąż nie zachodziło słońce, w rzeczywistości, w której aborcja była nielegalna, homoseksualność była nielegalna, i w ciągu tych 7 dekad stała się takim punktem wspólnym Zjednoczonego Królestwa. Właściwie Brytyjczycy, niezależnie od tego, co się dzieje w świecie gospodarczym, politycznym, społecznym, dowolnym, mają ten jeden stały punkt na mapie, i to jest właśnie chyba Elżbieta II. Czy ja to dobrze czytam? Kasia, jeżeli mogę cię zapytać.
Nie mogę podkreślić, jak bardzo ważna jest królewska rodzina dla Brytyjczyków. To jest po prostu na samym szczycie ważności. To jest brytyjskość, to jest taki element tego kraju, który jest unikatowy. I to zaczęło się odkąd ta rodzina królewska, szczególnie podczas II wojny światowej, że oni nie opuścili Londyn podczas bombowania Londynu, podczas blitzu. To był taki moment, że dla serc Brytyjczyków to naprawdę królewska rodzina była wzgarniona do serc Brytyjczyków, że podczas tego bombardowania i nawet Buckingham Palace, czyli ten główny rezydencja królewska, pałac Buckingham, był zaatakowany, a rodzina nie opuściła stolicę. To było tak bardzo ważne. I to, co teraz widzimy, królowa, która przez te wiele, wiele lata zawsze była na czele tej rodziny. Trzeba podkreślić, że są pokolenia, które po prostu nie znają innego czelu tego kraju, czyli królowe. 70 lat to większość osób tutaj, szczególnie młodzieża, nie znają nic, kogoś innego. I ona zawsze tak była tą górą tej rodziny całej, tak jak ona się prezentuje, to wszyscy podkreślają, że to jest to po prostu unikatowa osoba.
Ale czekaj, bo ja uściślę, bo wydaje mi się, że Elżbieta i Małgorzata zostały, jak wszystkie dzieci w Londynie, zostały wysłane poza Londyn w czasie blitzu, natomiast, czyli bombardowania Londynu przez hitlerowskie lotnictwo i artylerię w czasie II wojny światowej. Natomiast królowa matka, późniejsza, i król Jerzy VI zostali w Londynie i byli bardzo aktywni w pomocy osobom dotkniętym wojną. I pamiętam, że królowa matka powiedziała takie zdanie, kiedy zbombardowano właśnie pałac Buckingham, że bardzo się cieszy, że ich zbombardowano, bo teraz rozumie, co czują rodziny z East Endu, które dotyka ta tragedia.
Siostry były ewakuowane do Windsoru, do pałacu Windsoru, czyli mniej więcej 20 mil, 25 kilometrów poza Londynem, ale w dalszym ciągu były w tych okolicach, ale tak jak mówisz, królowa matka i król wtedy zostali w Londynie i to naprawdę poruszyło ten kraj.
Maćku, a jakbym mógł cię zapytać, czy twoja książka, bo tak naprawdę wydaje mi się, że są takie dwa momenty właśnie założycielskie dla tej wielkiej postaci, którą stała się Elżbieta II w oczach swoich poddanych. I wydaje mi się, że takim tak naprawdę pierwszym momentem jest to zdjęcie po zwycięstwie, w dniu zwycięstwa, kiedy na balkonie pałacu Buckingham stoi król Jerzy VI z Winstonem Churchillem. Oni są na środku, a obok jest reszta rodziny i tam jest młoda Elżbieta w mundurze co byśmy dzisiaj nazwali wojsk terytorialnych, tak, tej pomocy cywilnej. Czy gdybym miał napisać książkę o rodzinie królewskiej, chyba zacząłbym od tego zdjęcia. Czy ono gra rolę w twojej opowieści?
Wiesz co, historia jest taka, że tam oprócz tego zdjęcia wydarzyło się coś niesamowitego dzień wcześniej. Otóż no, zdjęcia utrwalają w pamięci pewien moment, ale to, co się wydarzyło dzień wcześniej, to było to, że kiedy, właściwie to nawet nie dzień wcześniej, tylko kilka dni wcześniej, po ogłoszeniu zwycięstwa, Elżbieta i Małgorzata poszły do rodziców, ludzie się bardzo cieszyli, wyszli na ulicę i siostry poszły do rodziców i chciały po prostu wyjść do tych ludzi, ale trochę inkognito. Nie tutaj koło pałacu Buckingham, tylko po prostu chciały pójść do Londynu, do miasta, żeby się cieszyć z tymi ludźmi. I to jest prawdopodobnie jedyny moment, kiedy i Elżbieta, i Małgorzata, one miały oczywiście ochronę, kiedy one były razem z ludźmi, kiedy cieszyły się razem z ludźmi. To jest taka, nie wiem, czy to jest znana historia, czy nie, tam była mała nawet awantura, nie awantura, ale ochrona była niezachwycona tym pomysłem. Niemniej jednak to był tak radosny dzień, że rzeczywiście siostry poszły cieszyć się razem z obywatelami.
Czekaj, czy ty sugerujesz, że na tym legendarnym zdjęciu mamy do czynienia z nieco skacowaną księżniczką?
Może tak być, chociaż myślę, że ze skacowaną to nie, bo pamiętajmy, że no jednak to są młode dziewczyny i myślę, że tam nie było mowy. Jeszcze pamiętajmy też, że to jest zaraz po wojnie, więc tam nie było też szampanów, prawda, i gotowych do otwartych do picia. Była sytuacja ekonomiczna niezwykle trudna dla Brytyjczyków i może tutaj też, to jest też ten moment, warto o tym powiedzieć, że później, jak wiemy, rodzina królewska była w troszeczkę trudnej sytuacji, no bo jednak ci ludzie bardzo cierpieli, ta sytuacja ekonomiczna była zła, a rodzina królewska no, musiała bardzo uważnie i ostrożnie pokazywać się to, co robi. Tam pamiętajmy też, że później był ślub młodej Elżbiety, trochę wyskakuje już do przodu, gdzie była też spora krytyka, że może jednak to jest za dużo wydawać tyle pieniędzy na suknię ślubną i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tylko chcę wrócić na sekundę to, o czym powiedziała Kasia, o istocie królowej, że no, królowa nie pełni roli ani, prawda, żadnej innej, tylko taką konstytucyjną, reprezentacyjną, to, o czym Kasia powiedziała, pełni niezwykle ważną rolę społeczną. Ty powiedziałeś, że jest takim drogowskazem, taką bazą dla Brytyjczyków i to jest takie śmieszne, ponieważ jeśli nawet ci zwolennicy republiki, kiedy, szczególnie kiedy gdzieś tam są na wakacjach za granicą i ktoś mówi, a ty jesteś Brytyjczykiem, Brytyjko, to wy macie królową. No i wtedy oni też tak dumnie kiwają głową, że tak, mamy królową. No i to właśnie to jest to, że królowa jednoczy, królowa sprawia to, że Brytyjczycy są dumni i takie, to nie było nic naukowego, ale ktoś kiedyś powiedział, że są trzy takie marki, które są natychmiast kojarzone z Wielką Brytanią. To jest BBC, to jest James Bond i to jest królowa. I w 2012 roku to wszystko się połączyło. Pamiętacie, jak było otwarcie igrzysk i BBC zrobiła tę czołówkę, prawda, cały trailer otwarcia igrzysk z królową i pojawił się James Bond. No to może to jest prawda. Ale przepraszam, żeby nie skakać pomiędzy tematami, ja nie wiem, który moment dla rodziny królewskiej, współczesnej rodziny królewskiej, nowoczesnej historii, prawda, rodziny królewskiej, ja nie wiem, który jest ważny, bo ktoś na przykład powie, że to są może lata 90., kompletny kryzys, prawda, królowej, moja historia, royalsi, zaczyna się właśnie w latach 90., kiedy w dniu, kiedy spotykam twarzą twarz, staję z Dianą. I to jest ta burzliwa historia monarchii. Ale to jest na pewno to zdjęcie na balkonie jest zdecydowanie no, historyczne, wręcz kultowe. Także dużo jest takich momentów, kiedy można powiedzieć, o to jest ten ważny moment. No to jest dużo tych momentów, dlatego to też świadczy o tym, jak istotna jest cała monarchia, jak istotna jest cała dynastia, jak istotna dla współczesnej historii Wielkiej Brytanii jest królowa.
Ja bym chciał jeszcze wrócić nieco wcześniej, bo zawsze kiedy rozmawiam o sprawach konstytucyjnych właśnie z kontynentalnymi republikanami, pojawia się to pytanie, no ale jak można w XXI wieku uprawiać ten archaiczny, feudalny, średniowieczny w swoich korzeniach model rządów? Moja taka pół żartem, pół serio opinia jest, że w kraju, którego głową jest Andrzej Duda, trzeba być ostrożnym z krytyką monarchii. Natomiast czy nie jest tak, że to bardzo odpowiedzialne, rzetelne prowadzenie monarchii przez ostatnie 70 lat w pewnym sensie pozwoliło Brytyjczykom się oszukać, że wszystko jest w porządku, kiedy Zjednoczone Królestwo bardzo traci na znaczeniu w sensie geopolitycznym, w sensie ekonomicznym? Wielka Brytania za czasów Elżbiety II przeszła gigantyczne zmiany, ale świat zmienił się dużo bardziej niż Wielka Brytania. Wielka Brytania, kiedy Elżbieta II wstępowała na tron, Winston Churchill wtedy wygłosił chyba w Zurychu takie sławne przemówienie United States of Europe, w którym widział Zjednoczone Królestwo jako jedno z czterech wielkich mocarstw kształtujących powojenny świat. To miały być Stany Zjednoczone, to miały być oczywiście Związek Radziecki, to miały być Zjednoczone Stany Europy, czyli Zjednoczona Europa, to co dzisiaj już poznamy jako Unię Europejską, i to miało być właśnie Imperium Brytyjskie. A potem okazało się, że to jego wyobrażenie było kompletnie chybione, bo Imperium się rozpadło, Zjednoczone Królestwo w konsekwencjach Brexitu, no jest w nim duża dyskusja na temat tego, czy ono się w ogóle utrzyma w tej formie, w której jest. I czy to nie jest tak, że Elżbieta II pozwoliła Brytyjczykom w jakiś sposób oszukać się, że nic się nie zmieniło, że nadal jesteśmy tym imperium, że nadal istnieje Commonwealth, czyli brytyjska wspólnota narodów? Kasia, jak ty uważasz? Czy to nie jest trochę taka zasłona dymna dla topniejącego w znaczenie państwa?
To jest niesamowicie skomplikowana sytuacja i oczywiście czasy się zmieniają, ale teraz mieliśmy wizytę królewską księża Williama i księżnej Catherine na Karaiby. I to był taki moment, żeby podkreślić tą jubileusz. I to miało być takie, przypomnieć te regiony o wspólnocie, o królowej, i było to, cała wizyta była bardzo skrytykowana. W sensie, że były takie momenty, takie wizyty są planowane lata przed odbyciem się. I to było bardzo skrytykowane. Mieliśmy, no oczywiście Barbados teraz odszedł od tej wspólnoty, o której wspomniałeś. Był moment, kiedy para spotkała się z dowódcą z Jamajki i lider powiedział, na czele powiedział, że prawdopodobnie Jamajka też pójdzie w tę stronę jak Barbados, że odejdzie od wspólnoty. Był takie bardzo zdjęcie, które wyszło i było bardzo skrytykowane, jak księżna Catherine trzyma ręce dzieciom, a te dzieci są za siatką. I to tak wyglądało, no, jak kolonializm, takie przypamięć tych czasach bardzo, bardzo skomplikowanych. Biorąc pod uwagę, że tak jak wspomniałam, że te takie wizyty są planowane do najmniejszego detalu, to było niefortunne. Jak na przykład księżna Kate i książę William przyjechali do Polski, miałam taką przyjemność, że zostałam zaproszona do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku jako jedna z osób z Polonii Polskiej, która robi, że no mówi o Polsce i jako dziennikarz miałam takie jedno na jedno spotkanie z Williamem i z Kate. I protokoły są niesamowicie ścisłe, co można powiedzieć, co nie wolno powiedzieć. Na przykład ja sama nawet nie wiedziałam, że jak spotyka się jeden na jeden z członkiem rodziny królewskiej, nie wolno tobie zadawać pytanie, ta osoba zacznie rozmowę z tobą i ty odpowiadasz, ale tobie i dla mnie jako dziennikarz to jest, Maciej, ty wszyscy, no my wiemy, że pierwsza rola dziennikarza to jest zadawanie pytania. To było strasznie trudne, a tutaj była ta sytuacja, że mi nie było wolno zadawać pytanie. A to stoimy w tym pięknym Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, świętej pamięci profesora Jerzy Limon, który to wszystko zorganizował. Stoimy z książę William, księżna Catherine i oni rozmawiają z nami, oni wszystko wiedzą o nas, bo ambasada brytyjska mi dała te informacje i oni z nami rozmawiają, ale to niesamowita sytuacja. I jest taki moment, że no, ja jestem urodzona w Wielkiej Brytanii, znam tą rodzinę, ale w dalszym ciągu to jest taki moment, że wow, to jest rodzina królewska, to jest ktoś, kto, no nie kupisz tego, nie masz okazji być w tej rodzinie, to jest zupełnie oddzielone od normalnych ludzi, a tutaj stoisz i no, jest takie, no, no robi wrażenie, tak? Ale wracając na ten ostatnią wizytę w tych Wyspach Karaibskich, no to był taki moment, że rzeczywiście pokazało, że te czasy się zmieniają, że te różne kraje w tej wspólnocie mają inne kierunki teraz. I będzie bardzo ciekawy ten moment, co będzie dalej. Teraz jesteśmy tutaj i celebrujemy te 70 lat królowej, ale co będzie dalej, to jest no... będzie moment historyczny, to nie sądzę, że to będzie to samo.
Maciek, czy to nie jest jakoś najlepszy dowód tego, jak archaiczną i tak naprawdę niepotrzebną instytucją jest monarchia? Jeżeli to jest coś, czym może zarządzać osoba w wieku 95 lat, nie możemy sobie wyobrazić innej firmy, państwa, dużej instytucji, na czele której mogłaby stać tylko ze względów prestiżu i tradycji osoba 95-letnia, która powinna cieszyć się od dawna zasłużoną emeryturą.
Wiesz co, to jak mówisz, to tak, ale pamiętajmy, że rodzina królewska, monarchia nie pełni żadnej roli istotnej innej niż reprezentacyjną. I powiem tak, no, rodzina królewska, królowa jest niczym innym jak przynętą dla turystów. Również oprócz tego, co powiedzieliśmy wcześniej o roli królowej. I jeśli spojrzymy z kolei, przepraszam, że to w ten sposób ująłem, ale no, jeśli w ten sposób na to popatrzymy, Kasia o tym powiedziała, no to stanowi rodzina królewska, monarchia, to stanowi o wyjątkowości tego państwa, no bo czym się by różniła Wielka Brytania od, no już nie chcę porównywać do żadnego innego państwa, żeby nie obrażać żadnego państwa, no ale powiedzmy, że nikt nie jeździ do Wielkiej Brytanii ze względu na pogodę czy fish and chips, tylko to jest ta królowa. Dlatego ja bym się tutaj tak bardzo nie zastanawiał nad tym, czy to jest bardzo stary model zarządzania państwa, czy nie. W tej chwili oczywiście, że państwo jest zarządzane inaczej niż to było setki lat temu. I myślę, że należy dlatego się skupić na tym, jaka jest rola królowej i monarchii, ale nie w zarządzaniu państwa, prawda, takim, no bo takie istotne rzeczy, i o tym wspomniałeś, o Zurichu, o przemowie Churchilla. Churchill, przypomnę, no, uważany za jednego z ojców Unii Europejskiej dzisiejszej. Brytyjczycy, no, próbowali wejść do EWG, no, latami tam pod drzwiami, i byli oczywiście zwolennicy, przeciwnicy i blokował to wejście de Gaulle. A de Gaulle zawsze mówił, że Brytyjczycy mają gen antyeuropejski, dlatego właśnie, bo mieli imperium, później już to była wspólnota narodów i de Gaulle mówił, my nie chcemy Brytyjczyków, niech oni sobie pozostaną w swojej wspólnocie narodów. De Gaulle umiera w 70 roku, otwierają się wrota dla Brytyjczyków, żeby wejść właśnie do Unii, no i w 73 roku wchodzą do EWG, przepraszam, nie do Unii, jako najsłabsza gospodarka brytyjska, to są jeszcze skutki powojenne, no i ta różnica pomiędzy państwami EWG a Wielką Brytanią była coraz większa, oni wchodzą. Później, dwa lata później, jak wiemy, jest referendum, bo myśleli, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się zmieni. Wtedy się pojawia Margaret Thatcher, jak gdyby, która agituje za tym, żeby pozostać w EWG. Ale ta rola i to, o czym powiedziałeś, czy Brytyjczycy byli trochę tacy królowa im dawała komfort i nie widzieli, że świat się zmienia. Nie, ja myślę, że oni widzieli, wchodząc do EWG, byli najsłabszą gospodarką europejską, wychodząc byli, w zależności od tego, jak się liczy, byli piątą lub szóstą gospodarką świata. W związku z tym to członkostwo w Unii Europejskiej no chyba nie było aż takie złe i też to dlatego o tym mówię, że jednak no, Brytyjczycy doskonale obserwują to, co się dzieje na świecie, jakie są zmiany. Czasami wyciągają złe wnioski, bo pojawiają się tacy ludzie jak Nigel Farage i Steve Bannon, który stoi za nim. No i później podejmują takie, prawda, decyzje, że wychodzą z Unii Europejskiej. Zresztą śmiesznie, Kasiu, pamiętasz, że my właściwie razem byliśmy, staliśmy obok siebie, kiedy się dowiedzieliśmy, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej i powiem, że szczęki nam opadły, bo chyba spodziewaliśmy się czegoś innego wyniku. Ale królowa być może daje komfort Brytyjczykom w trudnych sytuacjach, nie być może, tylko na pewno. I tak jak ty powiedziałeś, to są dobre tego strony i złe tego strony, bo raz, że jednoczy w trudnych sytuacjach, a dwa, no niektórzy mówią, że sprawia, że niektórzy są w takim kukuland i nie widzą rzeczywistości w taki sposób, jak ją powinni widzieć.
Przed nami weekend szalonej imprezy. To, co tutaj będzie się działo, to, co jest w planach, to jest przepiękne i dla mnie takim zjawiskowym momentem był ten, kiedy zrobiono taki pokaz jazdy konnej, wojskowej, z całego Commonwealth i z całego świata przyjechały różne grupy jeździeckie pokazać, co umieją. To było oderwanie się od rzeczywistości, to naprawdę jakąś kosmiczną odległość. Ale potem przyjdzie ten moment, kiedy królowa nie jest wieczna, choć pewnie chcielibyśmy, żeby tak było. Będzie ten moment, kiedy Wielka Brytania w końcu zderzy się z konsekwencjami Brexitu, kiedy nie będzie Elżbiety. Jak wy to widzicie? Czy Wielka Brytania i monarchia, czy Zjednoczone Królestwo i Commonwealth i monarchia są w stanie przeżyć następny sztorm? Czy spodziewalibyście się, że brytyjskie społeczeństwo zakwestionuje ten model rządów i jeżeli na przykład Szkocja postanowiłaby wybrać drogę niepodległości, Irlandia by się zjednoczyła, zostałaby Anglia i Walia, konsekwencje Brexitu gospodarcze, pandemii, wojny w Ukrainie uderzają już w brytyjskie społeczeństwo bardzo mocno i czeka nas potężny kryzys gospodarczy. Czy wyobrażacie sobie taki scenariusz, w którym no, monarchia też pada ofiarą takiego kryzysu i takiego momentu transformacji, kiedy Wielka Brytania musi stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością i wypić to piwo, które sobie Brexitem uważyła. Kasiu.
Te czasy są niesamowicie skomplikowane, ale trzeba też zapamiętać, że królowa jest czołą kościoła angielskiego. Ten tytuł królowa w kościele to jest Defender of the Faith, czyli obrońca wiary, Supreme Governor of the Church of England na czele kościoła. Jeszcze już lecimy po historii, ale jak Henryk VIII odszedł od Watykanu, odszedł od papieża, to dlaczego politycznie chciał mieć rozwód, ale przypomnijmy sobie, że królowa jest czołą kościoła. To jest bardzo istotne to pamiętać o tym.
Przepraszam, ale myślisz, Kasia, że to jest rzeczywiście wciąż istotna funkcja? Bo rozumiem, że dla Elżbiety II to jest bardzo ważna funkcja. Ona zresztą bardzo otwarcie to sygnalizuje. Pewnie tak samo będzie dla Karola, ale kiedy wstąpi na tron. Ale czy w świecie Williama, który jest z mojego pokolenia, czy to wciąż będzie odgrywać jakąś rolę?
No to jest no, głowa kościoła, to oczywiście, że to będzie odgrywać rolę. Nie za bardzo wiem, jak wytłumaczyć, jakie to jest, mniej osób chodzi do kościoła i to chyba dookoła świata te liczby opadają, ale to nie znaczy, że to nie jest istotna rola. Rola królowa nie ma roli politycznej, to jest bardzo taki constitutional rola, czyli otwiera parlament, czyta słowa, co będzie rząd zapowiadał na następny ten parlamentarny etap, ale nie rządzi krajem, tak? Ale jako głowa kościoła to jest, ona jest linkiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. To jest bardzo konieczna rola i o tym nie możemy zapomnieć.
Czyli twoja prognoza byłaby taka, że jakby ten średniowieczny wątek do pewnego stopnia ubezpiecza monarchię przed wiatrem historii?
Dla mnie to jest niemożliwe powiedzieć, co będzie dalej, ale bym była bardzo ciekawa, co Maciej powie na ten temat, bo on tyle zrobił pracy do jego książki, ale widać, że w tym kraju to jest istotna rola, że królowa wybiera biskupów.
Kasia dotknęła czegoś niezwykle ważnego, o czym obcokrajowcy nie mówią nigdy, prawda? Bo najczęściej się mówi o tym, że rola królowa jest taka i taka, królowa, szefowa Commonwealthu, i natomiast ta rola głowy kościoła jest niezwykle ważna, co zresztą działa w obydwie strony. No, dopiero kiedy wczoraj Justin Welby wypowiedział się w wywiadzie.
Tu wyjaśnię, Justin Welby, czyli biskup Canterbury, czyli głowa kościoła anglikańskiego. Znaczy nie głowa, tylko główny duchowny kościoła anglikańskiego.
I on właściwie stanął w obronie królowej, stanął w obronie rodziny królewskiej. Jest bardzo skomplikowany temat księcia Andrzeja, o którym dzisiaj nie będziemy mówili, a stanął w obronie trochę też księcia Andrzeja. Także to jest niezwykła rola i fajnie, że Kasia, bo na co dzień o tym zapominamy i ja tutaj słuchając kiwałem głową, że to jest niezwykła właśnie rola, ale czy rodzina królewska, pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem królowej jest przetrwanie monarchii i przetrwanie dynastii. Taka jest, nie czarujmy się, taka jest najważniejsza rola. I czy w przyszłości rodzina królewska przetrwa, to wszystko zależy od charyzmy monarchy, tak mi się wydaje, i w historii monarchii angielskich było bardzo wiele kryzysów, w historii tej dynastii też były kryzysy, przechodzili rozwody, ucieczki, śmierci, wojny i przetrwali. Dlatego niezwykle trudną rolę będzie miał do spełnienia książę Karol, dlatego, bo nie ma aż takiej charyzmy jak królowa i myślę, że później dalej będzie dużo łatwiej Williamowi, który paradoksalnie będąc wspieranym w swojej nowoczesności przez swojego młodszego brata, który jest powodem tak wielu komentarzy, myślę, że dopiero Williamowi będzie łatwiej pełnić rolę monarchy. Natomiast jak gdyby nie demonizowałbym tego, że nagle przepadnie rodzina królewska, ona zginie i po śmierci królowej, dlatego, bo jednak rola rodziny królewskiej jest tak potężna i wystarczy, żeby się pojawiła jakiś kryzys poważny, społeczny, ekonomiczny, o którym mówiłeś, że prawdopodobnie jeszcze nadchodzi i wtedy pojawia się rola królowej, rola monarchy, królowa tylko już, żeby nie przeciągać. Przypomnę, jaką wielką rolę odegrała królowa podczas COVID-u i to właśnie są te momenty, prawda? Także ja nie martwiłbym się o przyszłość monarchii brytyjskiej. Stanowi ona o wyjątkowości Zjednoczonego Królestwa i jest powodem tego, że tacy ludzie jak my się spotykają w takich miejscach jak to i możemy porozmawiać o tak ciekawych tematach, bo one są po prostu niezwykle interesujące i wyjątkowe we współczesnym, pędzącym, globalnym świecie.
I to jest, tylko chcę podkreślić, bo Maciej jak zawsze ma rację, rola królowy podczas COVID-u była niesamowicie ważna. My jako dziennikarze nigdy nie wiemy, jaki naprawdę jest sytuacja zdrowia królewskiej rodziny. O tym się nie mówi. Dostajemy tą informację, którą pałac daje, ale nic więcej. A jak była królowa i świętej pamięci księże Filip, jak mieli szczepionkę, to nami to powiedziano. To było podkreślone, że królowa, mąż dostali szczepionkę. Bardzo, bardzo ważny ten moment był dla nas. I też trzeba pamiętać, ile milionów oni jako turyści, ludzie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, żeby obejrzeć te miejsca królewskie przed COVID-em. 3 miliony osób kupiło wstęp do tych różnych królewskich budynków, jak Kensington Palace, Buckingham Palace. To są niesamowicie wysokie ilości, które turyści wydawają w Wielkiej Brytanii i to przez królewską rodzinę. To są krytycy po wszystkich stronach, tak, ale jest ta królewska rodzina i to jest unikatowe dla Wielkiej Brytanii, że taka królewska rodzina istnieje.
Chciałbym jeszcze dodać, że królowa i książę Filip czekali w kolejce na swoją szczepionkę i to też pokazuje, jak oni bardzo szanują swoich poddanych, nie wyskakują pierwsi i mówią, my jesteśmy najważniejsi, poczekamy w kolejce.
Wedle wszelkich kalkulacji, które ekonomiści próbują robić, jakkolwiek jest to karkołomne przedsięwzięcie, rodzina królewska koniec końców na siebie zarabia. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Rewolucji na Wyspach nie prognozujemy. Państwa i moimi gośćmi byli Kasia Madera, dziennikarka BBC News oraz Maciej Czajkowski, dziennikarz, freelancer, który pisze książkę Royalsi o rodzinie królewskiej. I bardzo na tę książkę czekając, oddalamy się, aby cieszyć się długim weekendem, bo poddani królowej dostają wolny dzień, żeby cieszyć się 70. rocznicą wstąpienia Elżbiety na tron. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i producentki dzisiejszego nagrania Julii Radziwiłł i zapraszam na następne odcinki podcastu Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej, organizator 10. edycji konkursu o nagrodę imienia poetki.